Dobry wieczór Państwu. W audycji Radia Solidarność wita Państwa Małgorzata Pietkun. A moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj pani Barbara Husiew i mecenas radca prawny Radosław Górski.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dziś będziemy rozmawiać o bardzo złożonym problemie i trudnym problemie. Będziemy rozmawiać o procesach sądowych poszkodowanych przez bank kredytobiorców. Właściwie zaczniemy od jednego procesu, a potem przejdziemy do drugiego. Chciałabym zacząć od procesu przeciwko Getin Noble Bankowi, o którym ostatnio dosyć głośno, z uwagi na powiązania, może użyłam niedobrego słowa, ale powiązania mecenasa Giertycha reprezentującego Getin Noble Bank z interwenientem ubocznym panem Sebastianem Jargutem, jego wieloletnim współpracownikiem, a obecnie właśnie interwenientem, który przystąpił do tego pozwu, do tego procesu po stronie powoda, po stronie kredytobiorców. I co się dzieje z tym procesem?
No i z doniesień prasowych wynika, że ten człowiek przystąpił do tego pozwu tylko i wyłącznie po to, żeby na wszelkie możliwe sposoby blokować w ogóle rozpoczęcie samego procesu. Tak wynika z opublikowanych ostatnio rozmów. Co jest tak naprawdę bardzo przykre, ponieważ takie sytuacje absolutnie nie powinny mieć miejsca. Jeżeli osoba, a ten pan wedle doniesień jest kredytobiorcą, ma kredyt powiązany z frankiem szwajcarskim, no to nie powinien przeszkadzać tak naprawdę ludziom, którzy, dla których ten proces jest jedyną szansą na wyjście z tej pułapki kredytowej, w którą zostali wplątani.
Ale nie powinien przeszkadzać dlatego, że sam ma kredyt, czy nie powinien
przeszkadzać, tylko dlatego, że jego wieloletni współpracownik mecenas Giertych jest pełnomocnikiem tego banku. Czyli tutaj to, że wychodzi na to, że być może jest jakiś konflikt interesów i to może być źle postrzegane przez opinię publiczną. W mojej ocenie tak jest i taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca.
Czyli usystematyzujmy. Pan Jargut, który przystąpił do tego procesu jako wieloletni przyjaciel i współpracownik mecenasa strony przeciwnej.
Z nagrań wynika, że mecenas Giertych zapewnia, że ten proces nie ruszy kilka lat dzięki działaniom tego człowieka. Także no jest to żenujące.
I jakie to są działania?
No działania różnego rodzaju, składanie pism blokujących w ogóle, żeby cały proces mógł ruszyć. I tak naprawdę...
Ile to już trwa?
No około 5 lat z doniesień.
Od 5 lat nie odbyła się jeszcze ani jedna rozprawa.
Ale chciałam dodać na marginesie, że to nie jest jedyny proces zbiorowy, który nie ruszył. Proces przeciwko Millennium Bank też od wielu, wielu lat jest... Nawet nie był wyznaczony pierwszy termin, a tam skupia około 5000 kredytobiorców, zdaje się. Także no jest problem z takimi dużymi pozwami w naszym kraju.
A nie
kraju.
Prościej jest złożyć pozew samodzielnie?
Prościej, tyle tylko, że to jest dużo bardziej kosztowne. Jednak jak jest pozew zbiorowy, te koszta rozkładają się na kilkaset lub na kilka tysięcy osób. Natomiast chcąc iść samodzielnie na batalię z bankiem...
Kilku osobom się udało, prawda? Są już wygrane.
No to prawda, tak.
Dlatego pani pyta. Gdyby pani zapytała przedstawicieli Związku Banków Polskich, to dowie się pani, że nie ma tych wygranych jeszcze. Natomiast pytając pełnomocników kredytobiorców, z pewnością dostanie pani listę orzeczeń z sygnaturami, listę orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców.
Ile takich orzeczeń już jest mniej więcej?
To już na pewno grube dziesiątki orzeczeń i znaczna część z tych orzeczeń to już wyroki prawomocne.
I to są orzeczenia mówiące o tym, że bank popełnił jakiś błąd? To są orzeczenia na korzyść kredytobiorców?
Pytanie, jak to wygląda w konkretnych sprawach. Natomiast w sprawach, w których zapadły korzystne wyroki z powództw kredytobiorców, z reguły z wyroku wynika, że albo umowa kredytu jest nieważna, albo zawiera w swojej treści niedozwolone postanowienia umowne i w efekcie powinna być traktowana w wymiarze ekonomicznym, nie wdając się w taką dyskusję i terminologię prawniczą, w wymiarze ekonomicznym jako kredyt złotowy niepowiązany już z walutą, ponieważ to powiązanie jest wadliwe. Więc generalnie kredytobiorcy wygrywają unieważniając te umowy albo odfrankowując kredyty powiązane z frankiem szwajcarskim.
Panie mecenasie, a co się dzieje z kredytem, kiedy on jest unieważniony przez sąd?
To jest dobre pytanie i odpowiedź też nie jest z kolei prosta. Można powiedzieć tyle, że zgodnie z ogólną zasadą kodeksową, w sytuacji nieważności umowy strony mają sobie obowiązek zwrócić w naturze, podkreślam, to, co sobie nawzajem świadczyły. Nie ma już więc żadnych franków.
W naturze, czyli jeśli pożyczyłam franki, to muszę oddać franki.
Tak, a ale jeżeli pożyczyła złotówki? Pani złotówki, to daje pani złotówki.
Czyli jeśli dostałam od banku złotówki, ale w umowie wyrażone we frankach, to i tak muszę oddać te złotówki,
tylko i wyłącznie,
tak?
Pomniejszone o moją własną wpłatę, też z reguły w złotówkach albo we frankach, ale tylko rozliczamy się z tego, co sobie faktycznie świadczyliśmy, nie tego, jak to bank określa.
Rozumiem, że jeśli taki przykładowy Kowalski zaciągnął 10 lat temu kredyt we frankach, przez te 10 lat spłacał ten kredyt, spłacił jakąś ogromną część, ale w dalszym ciągu kwota wyrażona w tym kredycie we frankach czy w złotówkach jest co najmniej taka sama, jak była na początku, to w momencie unieważnienia tej umowy kredytowej wszystkie kwoty, które dotąd wpłacał ten Kowalski do banku, zaliczają się w poczet spłaty, tak?
Dokładnie. Wtedy już nie mamy w ogóle umowy kredytu, mamy tylko obowiązek rozliczenia się wzajemnych świadczeń. Tak, jeden do jednego, dokładnie.
Jeden do jeden i w tej walucie, która została fizycznie przekazana.
Dokładnie tak. Mhm.
No dobrze, i ten pozew przeciwko Getin Noble Banku, który pani jest częścią tego procesu,
nie,
tak?
Nie. Ja jestem ze stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, natomiast ja nie jestem na szczęście w tej grupie i nie muszę zmagać się z kolegą pana mecenasa Giertycha, ani z samym mecenasem Giertychem. Ja mam kredyt w BZWBK, więc mnie czeka starcie
troszkę
z byłym prezesem
troszkę
tego banku.
Starcie. Ale zmierzamy, opowiadając o tym procesie, który od blisko 5 lat nie może wystartować, chociaż pan mecenas mówił, że to nie jest dobre sformułowanie, bo proces wystartował, tylko jakoś nie może się rozpędzić. Tak?
No właśnie, no mówiąc w uproszczeniu, tak można powiedzieć. Rzeczywiście nie ma tej dynamiki, bo ktoś w różny sposób, korzystając z dopuszczalnych przez prawo środków, działa tak, żeby było wszystko bardziej złożone i przewleczone w czasie.
I teraz patrząc na to, w jaki sposób toczy się ten proces, a w zasadzie jak on się nie toczy, powiedzieliście państwo taki pomysł, żeby wyjść z jeszcze jednym procesem, ale już nie przeciwko bankowi, tylko przeciwko
skarbowi państwa.
I o co będzie ten proces?
Z racji tego, że ja tu zaraz oddam mecenasowi głos, ponieważ jakby w tej materii jest ekspertem, a ja tylko osobą, która jest w grupie w tym pozwie zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa, no uznaliśmy, że tak naprawdę nie ma na co czekać. Nie ma woli politycznej od wielu lat na rozwiązanie ustawowe problemu, jakim niewątpliwie są kredyty denominowane, indeksowane do walut obcych. Nie ma też dobrej woli ze strony samych banków, żeby ten problem rozwiązać na drodze restrukturyzacji tych kredytów i poważnych rozmów ze swoimi klientami, których świadomie i z premedytacją wprowadzili w błąd. No i zdecydowaliśmy pójść na batalię przeciwko Skarbowi Państwa za to, że przez wiele lat nic nie robił, pomimo wiedzy, jaką posiadał. Skarb Państwa nie robił nic w sprawie osób, klientów banków, ale tu może...
A właśnie co pan chce osiągnąć tym? Bo pan mecenas Górski będzie reprezentował...
Tak, grupę.
Grupę.
Tak. Chodzi o to, że grupa inicjatorów doszła do wniosku, że rozpocznie się proces grupowy, którego celem, mówiąc tak już w uproszczeniu, będzie dążenie do przesądzenia o tym, że za szkodę, za krzywdę konsumentów, którzy zaciągnęli umowy objęte ryzykiem walutowym, odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa.
Dlaczego?
Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Skarb Państwa nie wywiązał się z ciążących na nim obowiązków wynikających na przykład z tak zwanej dyrektywy konsumenckiej, nie wprowadzając w Polsce takich mechanizmów, takich instrumentów, które zapewniłyby skuteczną ochronę konsumenta. A takie obowiązki wynikają chociażby z dyrektywy konsumenckiej która wiąże również nasz kraj.
Poza tym, to jest ta unijna dyrektywa, tak? Mówimy o, ją zaimplementowaliśmy.
W taki sposób formalny ona została zaimplementowana, natomiast ta dyrektywa Rady 93/13, o której tutaj mówimy, nakazywała wprowadzenie skutecznych działań.
Jakie to powinny być działania skuteczne?
Takie, które zapewnią konsumentom realną ochronę ich interesów w relacji z przedsiębiorcami.
No dobrze, a czy taką realną ochroną interesów były na przykład byli doradcy kredytowi? Mhm.
Jeżeli mówimy
o takich... były osoby, które de facto nie pracowały w bankach, pomagały tylko zaciągać kredyt.
No właśnie. Jeżeli już mówimy o doradcach, to akurat nie jest inicjatywa Skarbu Państwa, natomiast Skarb Państwa mógł to zaobserwować, że tak jest to sprzedawane. Rzeczywiście doradca pojawiał się na przykład u pośrednika, który przedstawiał kredytobiorcy różne rzekomo atrakcyjne produkty kredytowe i doradca klienta pojawiał się też z reguły w banku, który miał właśnie temu klientowi formalnie doradzać, a tak naprawdę reprezentował on interesy drugiej strony, więc mamy tutaj do czynienia z konfliktem interesów ewidentnym. I rzeczywiście nie był to doradca kredytobiorcy, tylko doradca banku.
No ale wróćmy jeszcze do roli Skarbu Państwa w całym tym procederze udzielania czy też nieudzielania kredytów frankowych, bo powiedział pan, że chce pan ustalić odpowiedzialność Skarbu Państwa.
Tak.
Rozumiem, że ma pan dowody na to, że Skarb Państwa jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy.
Materiał dowodowy, który już w tej chwili jest gromadzony przez naszą taką roboczą grupę inicjatorów i który mamy nadzieję jeszcze zgromadzi w tym procesie, prowadzi nas już teraz do następującego wniosku. Po pierwsze, Skarb Państwa, doskonale wiedząc o tym, że kredyt powiązany z walutą jest produktem skrajnie niebezpiecznym, niestabilnym, toksycznym i spowoduje z pewnością kłopoty finansowe dla każdego kredytobiorcy, który nie zarabia w tej samej walucie, w jakiej zaciąga kredyt, mając jasne sygnały, wręcz apele ze strony choćby Związku Banków Polskich o całkowity zakaz sprzedaży tak niebezpiecznych produktów. Wszystkie te sygnały płynące od analityków, specjalistów wynikających z analiz, z opracowań zbagatelizował.
Nie to wabank, wabank, co owej nocy się zdarzyło. Wabank, zagrałem, ona też wabank i było nam szalenie miło. Wabank, wspomnienie wciąż upaja mnie, tęsknoty mojej jest przyczyną. Bo jedno w życiu, co opłaca się, to grać wabank z piękną dziewczyną.
Fa, 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 fi, 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 fi. Szy, 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 szy. Ka, 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 ki, 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 ki. Du, 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 du.
Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Teraz, teraz, teraz i już! O szczęście trzeba grać, wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, o szczęście trzeba z życiem grać, bo ono kpi z ostrożnych graczy. Fortunę trzeba dużą stawką brać, z tą panią nie da się inaczej.
Fu, 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 fi, 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 fi. Szy, 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 szy. Ki, 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 ka, 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 ka. Du, 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 da, di, du, di, du, di.
Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. wabank, zagrajmy po raz drugi, bo historia lubi się powtarzać, fortuna lubi, gdy podwajać ją, a my lubimy się narażać. Fu, 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 fa, 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 szu, 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 ki, 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 ka, ki, 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 du, 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 di, di, du, di, du, di.
Wabank zaśpiewał Jacek Chmielnik. Właśnie kto zagrał wabank, panie mecenasie, w tej rozgrywce?
Wydaje mi się, że przede wszystkim banki, ale również przy realnym udziale Skarbu Państwa.
To znaczy? Czy próbuje pan powiedzieć, że to było ciche przyzwolenie?
Jeżeli chodzi o zachowanie Skarbu Państwa, trudno to inaczej ocenić. Skoro bowiem Skarb Państwa, no i konkretne osoby stojące za tym Skarbem Państwa, na przykład ówczesny premier, pan Marcinkiewicz, mając już takie jasne sygnały, już takie mocne, jednoznaczne sygnały o tym, że produkty powiązane z walutami są niebezpieczne i z pewnością spowodują kłopoty, odpowiada na takie ostrzeżenia w ten sposób, że on nie widzi powodu, żeby ograniczać sprzedaż takich produktów, o których już musiał wtedy wiedzieć, że są toksyczne, to trudno mówić o tym, że Skarb Państwa, że instytucje, które mają chronić konsumentów, które mają odpowiadać za stabilność finansów publicznych, za bezpieczeństwo obywatela, wykonywały swoje obowiązki, zwłaszcza, że na siłę, zwłaszcza ze strony banków, wbijano im do głowy takie informacje o wysokim niebezpieczeństwie.
Ale skąd Marcinkiewicz miał takie informacje od banków?
Ja zakładam, że wiedział, co robi w tym rządzie, tak, że miał orientację do...
No to dobre założenie jest, bardzo.
Więc jeżeli wiedział, jaką funkcję wykonuje, wiedział, kim jest premier i wiedział, na czym polegają jego obowiązki i że musi działać starannie...
Panie mecenasie, a wróćmy na sekundę do tych lat 2006-2008, bo kryzys roku 2008, kiedy upadł Lehman Brothers, a potem to już wszystko upadło. Ten kryzys zaczynał się znacznie wcześniej i eksperci, znaczy profesjonaliści zajmujący się rynkiem, doskonale wiedzieli, że on nadchodzi. Można było nawet precyzyjnie określić, kiedy to się wydarzy.
Tak, to już w 2007 roku kryzys już trwał, natomiast jego efekty uderzyły w konsumentów rok później. Natomiast kryzys w 2007 roku już był zdefiniowany. Zagrożenie istniało, było realne i właściwie to troszkę tak jakby porównać, że wróg stoi już u bram, tak? A my nic nie robimy z tą wiedzą.
A my się bawimy dalej. I w tamtym okresie banki informowały na przykład Związek Banków Polskich, prawda? To tak się odbywało. Bo ja pamiętam, że Związek Banków Polskich był jednym z większych orędowników zakazu udzielania kredytów frankowych, w ogóle kredytów walutowych.
W tamtym czasie rzeczywiście takie jasne, zupełnie czytelne komunikaty, zresztą przybierające formę pisemną, pisemnych apeli do instytucji Skarbu Państwa były jednoznaczne i rzeczywiście pan Pietraszkiewicz na przykład zwracał się z apelem o zakaz, całkowity zakaz sprzedaży tych toksycznych, niebezpiecznych produktów.
Były banki, które nie sprzedawały takich kredytów?
Rzeczywiście, takie banki były i część z kolei tych, które później zaczęły sprzedawać te produkty, też zwracało się o to, żeby tych produktów nie sprzedawać w ogóle, żeby wprowadzić taki zakaz albo ograniczyć sprzedaż kredytów powiązanych z walutą do na przykład tylko osób, które zarabiają w tej obcej walucie. Wydaje się zupełnie zasadne ograniczenie. Wszystkie te inicjatywy do niczego nie doprowadziły. Skarb Państwa był tutaj nieobłagany, a musiał o tym wszystkim, o czym tutaj mówimy, już wiedzieć, bo był wielokrotnie ostrzegany i to nie przez byle kogo, tylko przez specjalistów, którzy wieścili wszystko.
A jakie było wówczas stanowisko głównego inspektora nadzoru bankowego, bo wtedy jeszcze nie istniał KNF, wtedy mieliśmy głównego inspektora nadzoru.
No tutaj w odpowiedzi na te apele stanowisko było negatywne.
To znaczy?
Nie widziano powodu dla ograniczenia sprzedaży kredytów powiązanych z walutą. Tłumaczono, że takie produkty dają ludziom szansę uwłaszczenia się, powiedzmy, tak, zdobycia swojej własnej nieruchomości. I ja osobiście, pozwolę sobie wyrazić swoje zdanie prywatne na ten temat. Moje zdanie jest takie, że po prostu zdecydowały doraźne korzyści polityczne. Tak? Nikt nie myślał długofalowo, nie myślał o tym, co to w perspektywie najbliższego roku, kilku lat spowoduje, jaką wielką tragedię przyniesie sprzedaż tych produktów. Myślano tylko zapewne o kolejnej kadencji. Albo
to
nawet
z pewnością, bo klimat tamtych lat był taki, że klienci wołali, że nikt im przecież nie będzie ograniczał żadnych praw. Przecież skoro mam ochotę wziąć kredyt, to kto mi może tego zabronić? Zarabiam, mam z czego spłacać, jestem wypłacalny. No o co chodzi?
No tutaj chodzi czasami o to, żeby podjąć
działania,
które...
Chodzi o to, żeby nie wejść w spór, który się potem politycznie
ale
okaże nieprzydatny.
Ale to właśnie chyba jest rolą wtedy Skarbu Państwa, że jeżeli klienci krzyczą, ale wy nam pozwólcie, no to Skarb Państwa, politycy ówcześni i sam premier powinien stanąć i powiedzieć nie, my dla waszego dobra zakażemy tego, bo mamy takie
ale
i takie sygnały, takie
efekty.
I takie dokumenty i my dbając o wasze bezpieczeństwo, respektując dyrektywę,
sobie,
nie pozwolimy
na demonstracje przed Sejmem.
Trudno, ale przeżyliby te demonstracje, ale uniknęliby wielu tysięcy dramatów, które rozgrywają się do dziś dnia i rozgrywać się będą.
Ja myślę, że jeżeli polityk nie ma takiej zdolności do podjęcia niepopularnej decyzji w interesie państwa, w interesie konsumentów, to nie powinien być politykiem.
Z perspektywy czasu wiemy, że ówczesny premier Marcinkiewicz miał chyba żaden interes w tym, żeby wydawać jakieś zakazy, bo po zakończeniu swojej...
Zaczął błyskotliwą karierę.
W Banku Światowym.
Tu chciałabym powiedzieć, że te kariery to są takie bardzo... Na czasie, bo przecież były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, pan Jakubiak, po zakończeniu swojej kadencji w KNF znalazł posadę w mBanku, czyli te kariery im się opłaca nie mówić, bo już są gotowe kolejne posady.
Ja jestem daleki od takich teorii spiskowych, natomiast już po takiej głębokiej analizie tego wszystkiego, co już wiemy o tych sprawach, ja mogę powiedzieć, że coś tu się naprawdę bardzo mocno nie zgadza, tak? No bo jeżeli chociażby z rekomendacji S.
A ta rekomendacja S to jest bardzo ciekawy przykład. Dobrze, że pan ją przywołał, dlatego że zanim powstał KNF, Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego nie był skłonny przyznać, że należy ograniczyć możliwość zaciągania kredytów walutowych. W ogóle nie chciał o tym rozmawiać. Przewodniczącym był wtedy pan Wojciech Kwaśniak. Natomiast później, kiedy mieliśmy przeistoczenie wszystkich urzędów nadzorczych, czyli Urząd Nadzoru nad Ubezpieczeniami, nad Bankiem i tak dalej, powstał KNF, to nagle okazało się, że mamy inne stanowisko i powstała rekomendacja S. Ale to też był chyba taki twór bańka.
Pytanie, czy rekomendacja S to było skuteczne narzędzie, za pomocą którego można było ochronić konsumenta?
To jest ta dyrektywa, o której pan mówił na początku, tak? Która wymusza.
No, odpowiedź musi być negatywna. Jeżeli z rekomendacji wynika nakaz nałożony na banki, chociaż tak naprawdę rekomendacja też nie wiązała te banki, ale mimo wszystko banki stosowały się do niewiążącej rekomendacji. W każdym razie, jeżeli z rekomendacji wynikało, iż przy szacowaniu ryzyka walutowego bierze się pod uwagę następujące założenie. Różnice kursowe z ostatnich kilkunastu miesięcy oraz zmianę wartości kapitału od maksymalnie 20%, to czy takie założenie dla kredytu obliczonego na 30-35 lat jest rzetelną symulacją ryzyka walutowego, zwłaszcza, że analitycy, którzy stworzyli tą rekomendację, wiedzieli doskonale, że w przeciągu ostatnich 10-15 lat kurs franka szwajcarskiego zachowywał się w sposób wybitnie niestabilny. Te zmiany dotyczyły nawet setek procent. Kurs franka szwajcarskiego nigdy stabilną walutą na przestrzeni długiego okresu czasu nie był. Na przestrzeni krótkiego okresu czasu można tą walutę uznać za stabilną i tylko na tej podstawie sprzedawano ją jako stabilną walutę.
Muszę panu
walutę.
Przerwać. Mam wrażenie, że taki zwykły zjadacz chleba, który idzie do banku po kredyt, wysłuchawszy takiego wywodu o walutach, o ryzyku i tak dalej. On z tego nic nie zrozumie. I mam takie wrażenie, że ci ludzie, którzy szli po kredyt wtedy, jak to było, pani Basiu, pani opowie, pani szła po kredyt, to czego się pani dowiedziała? Ktoś panią poinformował o ryzyku i o tym, że frank będzie kosztował 4 zł?
Absolutnie nie było mowy w ogóle nawet. Ja poszłam do konkretnej placówki Banku Zachodniego WBK. Ja na szczęście, zresztą w zasadzie to niewielka różnica. Ale ówczesny pracownik tego banku, który ze mną załatwiał wszelkie formalności, w żadnym momencie nawet nie wspomniał, że taka rekomendacja jest.
Jakby pani wiedziała, że jest taka rekomendacja, to wzięłaby pani taki kredyt?
Gdybym miała tą wiedzę, którą posiadam dzisiaj, po tych trzech latach, to na pewno takiego kredytu bym nie zaciągnęła. Absolutnie nie wchodziłby kompletnie w grę. Zresztą my z mężem poszliśmy, ja to wielokrotnie mówiłam, po kredyt stricte złotówkowy. Myśmy chcieli kredyt w złotówkach.
Czyli przyszła pani po złotówki, dostała pani franki?
Dostałam franki, tak. W momencie, kiedy doradca zobaczył, doniosłam, ponieważ musiałam donieść umowę przedwstępną kupna-sprzedaży i zobaczył wpłaconą kwotę na tej umowie, to okazało się, że myśmy już w zasadzie finalizowali tą transakcję. Okazało się, że byliśmy po tych analizach wszystkich w banku. I w momencie, kiedy ta umowa przedwstępna kupna-sprzedaży trafiła do banku i była podana kwota zadatku, okazało się, że my z mężem jednak nie mamy zdolności na kredyt złotówkowy, ale świetna propozycja, bo mamy zdolność na kredyt we frankach. I nie było wyjścia, trzeba było wziąć.
Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie. Może to lepiej, po co dłużej grać, gdy polska kuchnia i to ciało cię przestało brać. Byliśmy zbyt sentymentalni, krótko przeciąłeś ten głupi melodramat. Nad miastem świt na stole kwit z chemicznej pralni. Z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt, noce bezsenne tak ci zatruje jak ja? Przez kogo w pół się golić przerwiesz? Na deszcz wybiegniesz zarośnięty zły? Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? W którym z miast, przy której znam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról, kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną i kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną, bo już nie ja? A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć. Nie jestem winna, że byłeś taki, że nie byłeś w moim stylu. Twój beret, bask twych oczu, blask zabierze inna. Lecz nim zabierze, pomyśl chwilę. Tak ci będzie źle jak ze mną, przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt, noce bezsenne tak ci zatruje jak ja? Przez kogo w pół się golić przerwiesz, na deszcz wybiegniesz zarośnięty zły? Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? Miast, przy której znam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról, kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną i kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Ty wiesz, że ja.
Galina Jędrusik zaśpiewała piękną piosenkę. A ja państwu przypomnę, o czym rozmawiamy. Zaczęliśmy od pozwu zbiorowego przeciwko Getin Nobel Bankowi, żeby dać tło dla pozwu, który za chwilę, powiedzmy sobie za rok mniej więcej. Tak. No może, mniej więcej za rok, pojawi się w sądzie pozew. Pozew będzie dotyczył ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę poniesioną przez członków grupy, czyli tych wszystkich osób, które przyłączą się do tego pozwu, za szkodę wynikającą z zawarcia umowy objętej ryzykiem walutowym, czyli chodzi o wszystkie kredyty walutowe, nie tylko frankowe, w ogóle walutowe, tak. Szkodę powstałą na skutek niezgodnych z prawem działań lub zaniechań jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa przy wykonywaniu władzy publicznej. Panie mecenasie, jak to udowodnić?
Już sobie powiedzieliśmy na temat tego, co ówcześnie banki oraz Skarb Państwa wiedziały o naturze kredytu powiązanego z walutą. Mhm. Jeżeli podsumujemy te nasze rozmowy i zebrany już nawet teraz materiał dowodowy w postaci obiektywnych dokumentów, tak, niekoniecznie to muszą być zeznania, ale jasne w swojej treści dokumenty, to można by było podsumować ten materiał dowodowy w ten sposób. Skarb Państwa, wiedząc doskonale o tym, z czym mamy do czynienia, z jak dużym zagrożeniem wobec konsumentów, wobec w ogóle stabilności finansów państwa mamy do czynienia, jak wielkie niebezpieczeństwo po stronie konsumentów występuje w związku ze sprzedażą tak niebezpiecznych produktów, mając zupełnie jasne sygnały i ku temu wszelkie dostępne narzędzia i wreszcie będąc zobowiązanym przez chociażby wspomnianą już wcześniej dyrektywę konsumencką do podjęcia skutecznych działań w interesie konsumenta, takich działań nie podejmuje.
I to jest do udowodnienia.
Już choćby w świetle tego, co wiemy. Skarb Państwa nie zareagował w żaden sposób na apele banków w Polsce, wiedząc doskonale o wybitnej niestabilności kursu franka szwajcarskiego. Istotnym jest ponadto, iż Skarb Państwa, mając nieograniczone budżety specjalistów, którymi dysponował do woli, doskonale wiedział, a przynajmniej dochowując staranności, musiał wiedzieć o tym, że już w 2007 roku powinien był zareagować, chroniąc konsumentów przed tym, co wydarzyło się rok później. W 2007 roku z pewnością Skarb Państwa, dochowując minimum staranności, a w moim przekonaniu takiej staranności mamy prawo oczekiwać od państwa, które ma wobec nas pewną funkcję ochronną również. Wiedząc więc o tym wszystkim, również nie robi absolutnie niczego, żeby konsumentów uchronić. Efekt jest taki, jak
teraz
widzimy.
A ja chciałabym zapytać przewrotnie, bo pan będzie skarżył Skarb Państwa, czy nie korzystniej byłoby skarżyć konkretną osobę odpowiedzialną za takie decyzje?
Proszę pamiętać, że zbiór tych osób, które reprezentują różne instytucje państwowe, które mają z definicji chronić konsumentów, a które, mówiąc już tak brzydko, dały po prostu plamę. Tak, nie wykazały się w żadnym stopniu, żeby chronić tych konsumentów, można sprowadzić takiego wspólnego mianownika. Wszystkie te osoby reprezentują Skarb Państwa, dlatego tą ogólnie rozumianą zbiorowość można sprowadzić do określenia, iż jest tutaj, mamy do czynienia z odpowiedzialnością Skarbu Państwa. Dlatego w wymiarze cywilnym tak to definiujemy. Mhm.
To w krótkich żołnierskich słowach rozumiem, że pozwie pan Skarb Państwa, ale przesłuchiwać pan będzie same Tuzy, tak?
Tak jest zamiar. Grupa inicjatorów już zresztą opracowuje listę potencjalnych świadków.
Kto się może tam na tej liście znaleźć?
Na pewno. Chcielibyśmy przesłuchać wszystkich ówczesnych prezesów, wszystkich ówczesnych banków.
To całkiem spora grupa.
Na pewno, ale mamy czas. Chcemy sobie rzetelnie zbadać wszystkie te okoliczności w dużym procesie, który ma być transmitowany medialnie.
A będzie?
Chociażby z inicjatywy samej grupy, tak, która chce transmitować.
Chcemy
poszczególne
rozprawy.
Transmisję,
żeby to było właśnie transparentne, żeby też opinia publiczna dowiedziała się, że zostaliśmy oszukani, że to nie jest tak, jak dziś mówi środowisko banksterów, że jesteśmy cwaniakami, którzy chcieli zbić majątki, tylko chcemy, żeby to było transparentne i pokazać, że jedynymi cwaniakami w tym teamie to byli banksterzy, Skarb Państwa, który nie zrobił z tym nic, a stroną pokrzywdzoną, poszkodowaną ewidentnie przez działania banków, to są konsumenci.
Jeszcze tutaj dodam, że również bardzo mocno interesują nas osoby związane ze Związkiem Banków Polskich. Wszystkie te osoby muszą być świadkami w naszym procesie.
Rozumiem, że przed sądem chciałby pan postawić również ówczesnego premiera, czyli pana Marcinkiewicza.
Kilka niewygodnych dla niego pytań już mu się od dłuższego czasu należy. Trzeba je zadać. A to będzie moim zdaniem jedyna okazja ku temu, żeby niewygodne pytania zadać i uzyskać dokumenty, które są niemożliwe do uzyskania w innych, zwłaszcza w indywidualnych procesach.
A jaka jest szansa, że te osoby będą mówić prawdę?
Ja zakładam, że pod przysięgą, w świetle obiektywnych dokumentów, z których pewne wnioski już wynikają, no będą niejako przyparci do muru. No nie chciałbym zakładać, że osoby, które wcześniej były u władzy albo które do dzisiaj pełnią bardzo ważne funkcje publiczne, no będą miały się posuwać do tego, żeby zeznawać niezgodnie z prawdą. No to jest przestępstwo.
No tak, ale zakładając, że ten proces, rozumiem, że on może trwać długo, nawet i wiele lat, bo przesłuchanie takich czynnych, czy już nieczynnych, brzydkie słowo, polityków może powodować wiele trudności.
No jeżeli ktoś nam wprowadzi kreta do postępowania grupowego, to
tak
na pewno...
Tak jak w przypadku procesów Getin-Noble
Banku. Będziemy starać się nie, ale nie przewidzimy.
Musimy uważać. Natomiast no, tak, w tej chwili tyle mogę powiedzieć, że już pomny doświadczeń moich kolegów prawników, którzy już takie postępowania pokończyli albo są w trakcie i którzy przetarli szlaki w podobnych procesach, zakładam, że proces już będzie się opierał na utartych schematach oraz na orzecznictwie, które już jest zebrane w podobnych sprawach. Dlatego ten etap formalny powinien być uproszczony, zwłaszcza, że tak jak już powiedzieliśmy sobie, my nie dochodzimy zapłaty, jakichś odszkodowań, zadośćuczynień, a tylko przesądzamy o zasadzie, więc proces bardzo mocno upraszczamy.
Czyli ten proces będzie dotyczył tylko i wyłącznie tego, żeby sprawdzić, żeby ocenić, czy, a jeśli tak, to jaka była wina Skarbu Państwa?
Tak. Z tym oczywiście wiążą się różne konsekwencje, przykre dla Skarbu
Państwa.
Chciałam
o to zapytać, bo właśnie spodziewam się, że tych konsekwencji dla Skarbu Państwa może być masa, ale nie tylko dla Skarbu Państwa, bo konsekwencje, może to złe słowo, ale reperkusje takiego orzeczenia, jakie ono by nie było, dotkną również wszystkie te osoby, które zaciągały kiedykolwiek kredyty w walutach obcych.
Poniekąd tak.
Zajmijmy się najpierw Skarbem Państwa. Tak? Co czeka Skarb Państwa?
Więc może zacznijmy od tego, że taki proces sądowy powinien, jak już sobie zresztą powiedzieliśmy, powinien wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do wprowadzenia na polski rynek tych ryzykownych produktów powiązanych z walutą. Jeżeli wyjaśnimy to w sposób obiektywny, to przedstawiając publicznie tło tamtych wydarzeń, wyjaśnimy, jak to się w ogóle stało i kto za to odpowiada. Czy rzeczywiście jest tak, jak to teraz się przedstawia, że konsumenci ponoszą za to odpowiedzialność? Co można jeszcze powiedzieć? Ewentualny masowy charakter postępowania, który, no tak jak to inicjatorzy grupy zauważają, będzie w pewnych aspektach przypominał komisję śledczą. Da członkom grupy argument w ewentualnych negocjacjach ze Skarbem Państwa, związanych na przykład z ugodami i z projektami ustaw dotyczących produktów bankowych powiązanych z walutą obcą. Rządzący w naszym przekonaniu będą inaczej postrzegać potrzebę ustawowego rozwiązania problemów poszkodowanych, jeżeli w postępowaniu sądowym i w trakcie nawet tego postępowania, w świetle zebranego materiału dowodowego i upublicznionego materiału dowodowego, zostanie wyświetlone, iż z powodu lat zaniedbań Skarb Państwa ponosi jednak odpowiedzialność wobec poszkodowanych za powstałą szkodę. Bardzo ważną funkcją tego postępowania, na którą zwracają uwagę inicjatorzy, jest też to, że ustalenia w takim toczącym się postępowaniu będą miały znaczenie wizerunkowe.
A ja przerwę. Czy po wyroku takim, jakiego pan się spodziewa, czyli po uznaniu tej winy Skarbu Państwa, czy istnieje takie ryzyko, szansa, to zależy, z której strony patrzymy, że posypią się pozwy, już prywatne pozwy, przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie, zadośćuczynienie?
Mhm. Jeżeli orzeczenie będzie korzystne, tego nie wiemy, jakie będzie. Mhm. Opieramy się na pewnym ryzyku procesowym. Proces będzie z pewnością trudny, zwłaszcza, że się pojawi jeden, dwóch albo dziesięciu kretów w takim postępowaniu.
No tak, ale rozpatrzmy taką sytuację, że wygrywa pan ten proces.
No to takie rozstrzygnięcie z pewnością otworzy członkom grupy drogę do uzyskania odszkodowania albo zadośćuczynienia. Często właśnie o zadośćuczynieniach też jest mowa wśród poszkodowanych. W już zupełnie uproszczonym procesie, w którym to wykazać będzie trzeba już jedynie wysokość krzywdy albo szkody. W takim kolejnym uproszczonym procesie będzie stawiane następujące pytanie. Ile wynosi odszkodowanie, a nie czy należy się odszkodowanie. Tak. Więc już zasada będzie przesądzona.
To ogromne.
Proces będzie z pewnością trudny, oparty jest na ryzyku, zwłaszcza, że mamy świadomość tego, kogo pozywamy.
A nie spodziewa się pan, że znając, bo przecież pełnomocnicy Skarbu Państwa też z całą pewnością będą mieli świadomość konsekwencji, jakie grożą Skarbowi Państwa, czyli tych pozwów sypiących się, oczywiście jeśli pan wygra ten proces. Czy nie będzie takiej obawy, woli, żeby jednak ten proces się albo nie zakończył, albo zakończył się niczym, tak mówiąc kolokwialnie.
I ja to sobie wyobrażam w ten sposób. Już nawet w efekcie przeprowadzonego postępowania dowodowego, ujawnienia na przykład kulisów wprowadzenia tych toksycznych produktów na rynek, Skarb Państwa może zacząć uczciwie rozmawiać z kredytobiorcami. I ktoś w końcu dojdzie do wniosku, uregulujmy ten problem, zanim to stanie się tak dużym ciężarem moralnym oraz też prawnym, że nas wszystkich przygniecie.
Czy i pan ktoś jest poniesie zdania, że jeszcze cały czas jest szansa na to, żeby uporządkować ten bałagan?
Uważam, że Skarb Państwa już w tym momencie nie wykaże się dobrowolnie, bez wykazania mu jakiejkolwiek odpowiedzialności, czy to prawnej, czy moralnej, inicjatywą, realną inicjatywą pomocy kredytobiorcom. Natomiast jeżeli role się odwrócą, to Skarb Państwa swoją optykę może zmienić.
Jedyne, co mam, to złudzenia. Czerwony Tulipan zaśpiewał starą, ale bardzo aktualną piosenkę, a my ze złudzeń przechodzimy do czynów i może opowiemy sobie jeszcze o tym, kto może przystąpić do tego procesu, ile to kosztuje, czy w ogóle kosztuje, kiedy może przystąpić.
Do pozwu mogą przystąpić przede wszystkim wszyscy konsumenci. To jest bardzo
znaczy,
ważne.
Wszyscy konsumenci, to znaczy
konsumenci,
kto?
Nie przedsiębiorcy na pewno, nie osoby, które zaciągały kredyty na potrzeby działalności.
Ale mówimy o konsumentach, którzy zaciągnęli kredyt w walucie,
w walucie. I tu nie ma znaczenia, czy to jest frank szwajcarski, czy to jest euro, czy to jest jen. Każdy konsument, który od lutego 2006 do listopada 2008 zaciągnął taki kredyt powiązany z walutą obcą, może przystąpić do tego pozwu.
Czyli mówimy o kredytach z dwuletniego takiego okresu.
Tak.
Styczeń 2006.
Luty 2006, listopad 2008. I co ważne, mogą przystąpić do tego pozwu osoby, które mają wypowiedziane umowy.
Czyli te umowy nie muszą trwać?
Nie muszą.
To mogą być kredyty spłacone.
Spłacone, również. Wypowiedziane. Każdy, kto w ogóle podpisał taką umowę, może przystąpić. Każdy konsument z tego konkretnego okresu.
Ile to kosztuje?
Kwota będzie uzależniona od grupy, która finalnie się zbierze. No szacujemy, że to będzie maksymalnie kilkaset złotych i z całą pewnością nie przekroczy, no z całą pewnością. Chcielibyśmy, żeby ta kwota nie przekroczyła za samą obsługę kwoty 1000 złotych. Do tego oczywiście będą dochodziły bieżące jakby opłaty sądowe, które muszą być robione.
Ale nawet według stanu aktualnego to jesteśmy poniżej 1000 w tej
tak,
chwili.
Tak,
na pewno. Zobaczymy, jak liczna będzie grupa. To wszystko może się zmienić w czasie, natomiast jeżeli będzie zainteresowanie, to będzie też mniejszy wydatek przypadający na osobę.
Kiedy ten termin się zamknie? Do kiedy można przystępować do tego?
Roboczo termin mamy ustalony do końca stycznia. Zakładamy, że wtedy zamkniemy pierwszy nabór do grupy.
Ale to nie znaczy, że ta grupa jest zamknięta, już nikt więcej nie może przystąpić.
Potem już w takim etapie formalnym, procesowym również jeszcze otworzy się termin do zgłoszenia. Natomiast dobrze byłoby zgromadzić już teraz na początku jak najbardziej liczną grupę.
I planuje pan ten pozew złożyć w drugiej połowie roku, no, w trzecim kwartale?
Myślę, tak? Że tak. Tutaj na pewno pośpiech nie jest skazany. Wszyscy na spokojnie muszą sobie przemyśleć zgłoszenie. Wszystkie formalności muszą być dopełnione, a my musimy wykonać dobrze naszą pracę. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, tak już może tytułem podsumowania tego wszystkiego. Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, jak złożony i trudny będzie ten proces. Ja osobiście, no moja kancelaria nie przyjęła obsługi prawnej tej sprawy dlatego, że to jest zagadnienie proste i które w prosty sposób doprowadzi do korzystnych rozstrzygnięć. Przyjęliśmy obsługę tej całej inicjatywy dlatego, że to jest właśnie zagadnienie złożone, trudne i ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Zrobimy wszystko, żeby sprostać temu wyzwaniu i przygotujemy się jak najlepiej do procesu z bardzo wymagającym przeciwnikiem po to, żeby w wymiarze moralnym, prawnym i wizerunkowym przedstawić rzetelnie wydarzenia z tamtych lat.
A na co powinien być gotowy uczestnik takiego procesu, przystępujący do grupy? On ma jakieś obowiązki, prawda?
Tych obowiązków akurat po stronie osoby przystępującej nie jest za dużo, ponieważ, jak już powiedzieliśmy sobie, proces jest uproszczony, dotyczy tylko zasady odpowiedzialności. Tutaj poza samym zgłoszeniem, poza przystąpieniem do grupy, poza przedstawieniem podstawowych dokumentów, te obowiązków zbyt dużo kolejnych już się nie pojawia w procesie grupowym. Grupa w zasadzie swoją inicjatywę ogranicza do wykonywania zobowiązań sądu, przedstawienia dokumentów podstawowych, które już gromadzimy teraz na początku.
Ale to tak słucham i wydaje mi się, że pan próbuje skupić w tym pozwie, w tej grupie takich ideowców trochę, bo to jest proces, który będzie długotrwały, który będzie trudny, przeciągany, bo będą tam słuchani ludzie z najwyższych struktur. To jest proces, który w zasadzie no, trzeba głęboko wierzyć w to, że on się może zakończyć w jakiś korzystny sposób, ale nie zakończy się z całą pewnością zasądzeniem i jakiegoś odszkodowania. To jest proces o zasadę.
Tak, tylko ta zasada ma znaczenie prawne, ogromne. Tutaj przede wszystkim najtrudniejszym wyzwaniem w takim procesie odszkodowawczym jest właśnie przesądzenie tej zasady, co do której zgody ze strony Skarbu Państwa nigdy nie będzie. Jeżeli już tą zasadę przesądzimy, każdy kolejny krok będzie już naprawdę spacerkiem. Jeżeli chodzi o to, jaki jest cel tego wszystkiego, jakie są szanse powodzenia, musimy liczyć się wszyscy z ryzykiem procesowym w każdym procesie przeciwko bankowi oraz przeciwko Skarbowi Państwa. Natomiast z mojej strony tyle mogę zapewnić, że kancelaria zrobi wszystko, żeby się rzetelnie przygotować do tego procesu i żeby ten proces przeprowadzić. Natomiast ta wygrana i korzyści będzie można dostrzec na różnych płaszczyznach. To również będzie zebranie materiału dowodowego, korzyści wizerunkowe, korzyści związane z jakimś udowodnieniem pewnych okoliczności, które w tej chwili są przedstawiane na niekorzyść kredytobiorców. I wreszcie, trzeba sobie też powiedzieć to zupełnie realnie, nie bez realnych szans powodzenia w wymiarze prawnym.
Panie mecenasie, czy był już kiedyś taki proces w Polsce?
O przesądzenie zasady? Niedawno
zakończył się. Nie, chodzi mi o proces przeciwko Skarbowi Państwa, o zasądzenie. Tak?
O zasądzenie czy o zasadę?
O zasadę.
No to nie tak dawno w pierwszej instancji skończył się proces na przykład dotyczący tej zawalonej hali w Katowicach, prawda? On skończył się korzystnie. Przesądzono o zasadzie odpowiedzialności właśnie Skarbu Państwa. Toczy się również na przykład proces w tej chwili grupowy dotyczący Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa. Tam jeszcze jest chyba daleko do wyroku. Proces dotyczy też tak naprawdę zaniedbań Skarbu Państwa. Stawia się prokuraturze zarzut, że ta za późno wszczęła postępowanie przygotowawcze i za późno postawiła zarzuty zarządowi Amber Gold. Tak? Więc taki proces, który w moim przekonaniu w tamtym wymiarze jest uproszczony, opiera się jednak na podobnej zasadzie, więc szlaki są przetarte. Mamy na co się powoływać, jeżeli chodzi o orzecznictwo, a jeżeli chodzi o materiał dowodowy, to przynajmniej jest to taki materiał, z którym naprawdę będzie musiał bardzo mocno się zmierzyć Skarb Państwa. To będzie na pewno wyzwanie również dla Skarbu Państwa.
Zanim skończymy, bo zmierzamy do końca naszej audycji dzisiejszej.
Ja chciałabym tylko dodać, że osoby, które chciałyby przystąpić do tego pozwu, zapraszamy. Jest specjalna strona www.zjednoczeniekredytobiorcy.pl. Tam jest sobie bardzo krótki formularz do wypełnienia. Kilka minut to zajmuje. Potem jest kontakt z kancelarią, także zachęcamy, bo im więcej nas, tym lepiej. No i trzeba walczyć o swoje prawa.
A jeszcze
prawa.
Chciałam zapytać, ilu osób może dotyczyć taki potencjalnie, tak? Ile osób mogłoby być zainteresowanych?
No samych umów kredytowych denominowanych, indeksowanych do franka szwajcarskiego jest to około 700 tysięcy, czyli to jest kilka milionów, ponieważ do takiej umowy przystępowały jedna, dwie, trzy, nawet cztery osoby, więc rzesza samych tak zwanych frankowiczów jest kilkumilionowa.
Czyli konsekwencje
do tego dojdą
być przytłaczające.
Czyli prostu. Konsekwencje mogą być przytłaczające
czyli
i zachęcam tak naprawdę.
Milionów osób może potem bazować na tym wyroku, domagając się odszkodowań.
I właśnie Skarb Państwa i wszyscy politycy i bankierzy stąpają tak naprawdę chyba po bardzo kruchym lodzie, próbując cały czas zamiatać ten temat pod dywan.
Ujawnienie okoliczności wprowadzenia tych produktów na rynek i podanie ich do informacji publicznej to będzie już pierwszy mały sukces nas wszystkich.
To prawda.
Dzisiejszą audycję prowadziła Małgorzata Pietkun, a byli z nami w studiu Barbara Husiew ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu i radca prawny mecenas Radosław Górski, który będzie prowadził proces zbiorowy o zasadę, o odpowiedzialność, o zasądzenie odpowiedzialności przeciwko Skarbowi Państwa. Żegnam się z Państwem.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Dnia.
Dzięki.
Było ciemno, więc niewiele też widziałam i pamiętam też niewiele. Było ciemno, wiem, że z pochyloną głową stałam, tak jak stoi się w kościele. A więc stałam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Podejdź bliżej. Więc podeszłam jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy. Podejdź bliżej. Już wiedziałam, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi. Więc podeszłam, posłuchałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. To nie wróg był, bo głos cichy i subtelny, ale polski nieskazitelny. To nie wróg był, mnie zapytał, światopogląd celny. Więc to nie był wróg na pewno, bo nad głową tuż nade mną usłyszałam ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Ty to masz szczęście, że w tym momencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą. Ty to masz szczęście, twój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni, twój kraj szczęśliwy. Było ciemno, więc nie mogłam stwierdzić komu pomyliły się epoki lub stulecia. Było ciemno, może to Mickiewicz jaki, bo tak zgrabnie romantyczną wiarę krzesał. Trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochany dawno nie był już widziany. Może Norwid, bo coś plutu, że łza gdzieś z nad planet spada i groby przecieka. Ale skąd by, skąd by wiedział, że na jego słowa ktoś tu jeszcze może czekać? Teraz w modzie nie Norwidy, filozofy okryj bidy. Więc czyj ten głos, ten głos, ten głos, ten głos? Było ciemno, sama nie wiem jak do domu, wprost doszła mi do siebie. Było ciemno, a ja czułam się jak w niebie, choć dlaczego nie wiem, nie wiem. Zdziwioną głową stałam, wierzcie, ja nie zwariowałam, lecz jak dziecko powtarzałam na głos, na głos, na głos. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście.